Czas w poranku wnet na wielką politykę. Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4 lipca jest takim dniem bardzo ważnym, jeśli chodzi o reformę systemu sprawiedliwości w Polsce, bo 4 stycznia właściwie pani prezes Sądu Najwyższego powinna przestać być prezesem Sądu Najwyższego.
To jest normalne następstwo reformy. Ja myślę, że warto zacząć od kwestii zasadniczych. Reforma wymiaru sprawiedliwości to wewnętrzna sprawa każdego suwerennego państwa członka Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Mało tego, te rozwiązania, które przyjmujemy, są znane i funkcjonują od lat w wielu państwach Unii Europejskiej. I również my mamy prawo do takiej reformy, tym bardziej, że po transformacji ustrojowej nie przeprowadzono zasadniczej, a właściwie można powiedzieć żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości.
My o tym nie wiemy, ale pan Timmermans, który był niedawno w Polsce z ostatnią wizytą, nie podziela tej argumentacji. Ta procedura artykułu 7 w Unii Europejskiej trwa. Będą opowiadać panowie politycy o tym, że w Polsce polityka przejmuje wymiar sprawiedliwości. To wszystko pan zna, bo o tym mówimy od wielu miesięcy.
Ale ja podejrzewam, że pan Timmermans nie zna porządku prawnego obowiązującego w Polsce, a w szczególności konstytucji.
Jakie to ma znaczenie?
No i słuszna jest uwaga pana redaktora, bo tu nie o prawo chodzi i nie o praworządność chodzi, ale o przysłowiową maczugę na Polskę, żeby trzymać nas w uległości. I tu jest zasadniczy problem i trafnie pan redaktor właśnie zwrócił uwagę, że nie ma znaczenie prawo. A my odwołujemy się do argumentów natury prawnej. Odwołujemy się do podstaw demokracji. Przecież w Polsce nie ma uzurpatorskiego rządu. To jest rząd wyłoniony demokratycznie. Rząd, który realizuje swoje obietnice wyborcze i w dalszym ciągu spotyka się z nie mniejszym, jak w chwili wyborów, poparciem społecznym. A więc o co chodzi? Rozwiązania przyjmowane w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości pozostają w pełnej zgodzie z konstytucją. Mało tego, powiem, że reforma wypełnia martwe dotychczas treści konstytucyjne. Bo na przykład nierealizowana była zasada równowagi władz. I dlatego proszę zwrócić uwagę na to, że opozycja nigdy nie mówi o konstytucyjnym zapisie równowagi władz. Mówią o trójpodziale władz, a przecież zaraz jest potem spójnik i równowaga władz. A jeżeli równowaga, to się rodzi pytanie, a jakież to instrumenty prawne mają pozostałe władze w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości? Dalej konstytucyjny zapis. Naród sprawuje władzę zwierzchnią. Jakimi instrumentami dysponuje naród w odniesieniu do władzy sądowniczej?
Ale nie o argumentach rozmawiajmy teraz, tylko o maczugach, no bo zdefiniowaliśmy sytuację, że tu nie chodzi o argumenty, nie chodzi o to, że premier Mateusz Morawiecki mówi, ale przecież taki porządek prawny jest w tym państwie, w tamtym państwie, o co w ogóle chodzi, bo to jest to pytanie, wiadomo, chodzi o politykę, chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, że te rządy polskie Prawa i Sprawiedliwości wielu politykom i komisarzom europejskim się nie podobają, woleliby tutaj zupełnie inny rząd zainstalować, ale w tej walce na maczugi, co teraz się wydarzy? Jak to będzie pana zdaniem wyglądało zarówno w Brukseli, a potem już w Warszawie? Najpierw zacznijmy od Brukseli.
Trudno wszystko przewidzieć, natomiast wydaje mi się, że rząd polski powinien powiedzieć w tej chwili stanowczo. Nasza gotowość do ustępstw skończyła się i wyczerpała się. Można powiedzieć, że w zasadzie to od początku nie powinniśmy rozmawiać, powiedzieć, że to jest suwerenna sprawa państwa polskiego, ale myślę, że takie stanowisko przez wielu nie byłoby zrozumiane. W związku z tym dobrze, że rząd polski negocjował, że rząd polski wykazał dużo dobrej woli, natomiast tej dobrej woli, jak widać, zabrakło po drugiej stronie.
To
im wiemy. Im dłużej rozmawiamy, to spadają maski z twarzy. I okazuje się, o co tak właśnie na dobrą sprawę Komisji Europejskiej chodzi. Chodzi o trzymanie Polski w uległości. Chodzi o to, ażeby w Polsce był rząd, ja to w skrócie powiem, bo przecież ramy audycji nie pozwalają na to. Chodzi o to, ażeby rząd polski nie wybijał państwa polskiego na suwerenność, niepodległość. Tu miała być tania siła robocza i rząd spolegliwy wobec Komisji Europejskiej. Myślę, że Polska przede wszystkim jest wielkim narodem. Piąty pod względem wielkości to jest piąty naród w Europie, jeżeli chodzi o liczby, piąty co do terytorium. Mamy prawo oczekiwać tego, że będziemy traktowani po partnersku, a nie z pozycji wyższości. Mało tego, burzy się we mnie krew, kiedy słyszę, że praworządności chcą nas uczyć ci, którzy tej praworządności nie przestrzegają.
Takich argumentów używamy od wielu miesięcy, ale teraz jest finał tego wszystkiego. Jaki pan przewiduje koniec tego artykułu 7? Co teraz się w tych najbliższych dniach zdarzy?
Mam takie przeświadczenie, że to, co w Polsce się dzieje, jest również sygnałem dla innych państw europejskich, członków Unii Europejskiej. Dostrzegają coraz bardziej to, że nie chodzi o praworządność w Polsce, a o maczugę, i z tego też wyciągają wnioski. Dziś Polska chłopcem do bicia, a jutro może którykolwiek z innych krajów europejskich. Myślę, że to wszystko zbliża stanowiska państw, niektórych państw Unii Europejskiej, które czują się zagrożone hegemonią niemiecko-francuską.
Ale też czujemy, że ta hegemonia jest i pieniądz, i układ polityczny załatwia w Europie bardzo wiele. Teraz jest maczuga pod tytułem budżet europejski, tak nawet apele, żeby Polska tych pieniędzy europejskich nie dostawała, albo żeby dostawały je samorządy, a nie rząd. Rozmaite koncepcje się tu pojawiają.
No więc gdy odwołujemy się w ogóle do prawa, to można sobie zadać pytanie, a jakież tu podstawy prawne ma Unia Europejska, by ingerować w sprawy polskie, jak chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości? Każdy projekt dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości jest zaopatrzony opinią. Jak każdy inny projekt, który wpływa do Sejmu, musi być zaopatrzony w opinię. Czy projektowana ustawa, jakakolwiek by nie była, wchodzi w zakres prawa unijnego, czy też nie. I w przypadku wszystkich ustaw dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości mamy jednoznaczną opinię. Nie wchodzi projekt w zakres prawa unijnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, a cóż to jest ta praworządność? Czy to jest gdziekolwiek zdefiniowane, o co chodzi? No w związku z tym widzimy tutaj pole do szerokich nadużyć.
Ale czyta pan listy, siedzą politycy europejscy i czytają. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, premier Cimoszewicz podpisał się, premier Miller, inni politycy podpisali się pod listem ratujcie polską praworządność, ratujcie niezależność wymiaru sprawiedliwości. Oto Polska przekształca się, to nie jest cytat z listu, to jest improwizacja teraz. Ratujcie Polskę przed autorytarnymi rządami. No takie listy płyną z Polski prosto do Brukseli.
Tak, to prawda. Warto zwrócić uwagę na listę nazwisk. Wszyscy ci panowie stają w jednym szeregu. Ale to jest właśnie tak pomyślane. No przede wszystkim zainstalowano tutaj w Polsce media nienależące do polskiego kapitału. Trzeba o tym jasno powiedzieć. One mają tu do odegrania określoną rolę. Tłumaczy się, że to media to taki biznes jak każdy inny i nie należy się temu dziwić. A ja wielokrotnie podkreślam, że nie. Te media często, nie mówię, że wszystkie, ale realizują interesy swoich właścicieli. A interesy właścicieli często nie są tożsame z interesami państwa polskiego. I to trzeba jasno powiedzieć.
To powiedzmy teraz jasno, co się wydarzy 4 lipca. Co się wydarzy co pani Gelsdorf może zrobić i w jaki sposób może zamanifestować swoją niechęć do zmiany wymiaru sprawiedliwości.
Trudno mi prorokować, co...
Bo konstytucyjnie właściwie powinno być tak, że mówi tak, kadencyjność trwa 6 lat, w związku z powyższym ustawa jest niezgodna z konstytucją. Jak jest niezgodna z konstytucją, nie, to ja nie muszę jej się podporządkować.
Panie redaktorze, przede wszystkim istnieje w Polsce od wielu lat przecież wypracowana zasada, że każda ustawa, która została podpisana przez prezydenta, opublikowana w Dzienniku Ustaw, korzysta z domniemania zgodności z konstytucją. Gdyby takiej zasady nie było, to mielibyśmy po prostu do czynienia z anarchią w państwie. Każdy mógłby ocenić i powiedzieć, że a ja uważam, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, w związku z tym nie będę płacił podatku, nie będę robił tego i owego. No więc ta zasada z punktu widzenia właśnie praworządności i odgrywa fundamentalne znaczenie. Ustawa o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa, również jak wszystkie inne ustawy, korzysta z domniemania zgodności z konstytucją. Korzysta z tej zasady dotąd, dopóki organ uprawniony, a tym organem uprawnionym jest Trybunał Konstytucyjny, nie orzeknie inaczej. I pani prezes Sądu Najwyższego nie ma uprawnień do tego, żeby decydować, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest zgodne z konstytucją.
A czy teraz jest tak, że ten nacisk pana Timmermansa dotyczy właśnie tego stanowiska? Mówią, zmieńcie tylko ten jeden punkt i zostawcie panią Gelsdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a wtedy damy wam święty spokój.
Nie, tu nie tylko o to chodzi. No przecież wielokrotnie wysuwane postulaty przez pana Timmermansa zmierzały do tego, żeby tak naprawdę w zakresie wymiaru sprawiedliwości nic się nie zmieniło, a żeby było tak jak było. Ciągłe żądania i brak zrozumienia dla polskiej sytuacji. To pokazuje, o co na tę sprawę chodzi. Nie o praworządność, a właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, o panowanie. I teraz można powiedzieć, skąd taka aktywność pana Timmermansa. Przecież wiadomym jest, że na skutek działań tego rządu doszło do uszczelnienia podatku VAT. Tylko z tego tytułu uszczelnienia podatku VAT do budżetu państwa w 2017 roku tylko z tego tytułu wpłynęło 30 miliardów złotych. I jak wynika ze statystyk, głównymi beneficjentami tego okradania państwa polskiego to byli Niemcy i Holendrzy. I jeżeli te fakty się przytoczy, to wiadomo, o co chodzi. No o to chodzi, że w tej chwili w Polsce jest taki rząd, który dba o dobro tego państwa, dba o finanse publiczne, nie pozwala okradać, no w związku z tym krzyczy się, że praworządność. No jak oni mają krzyczeć? Że trzeba odsunąć ten rząd od władzy, bo nie pozwala kraść tak, jak się kradło do tej pory? Krzyczą, że praworządność jest zagrożona. Myślę, że to coraz bardziej widzą Polacy, o co chodzi.
To jak z tą panią Gelsdorf będzie?
No przede wszystkim powinna stosować się do obowiązującego w Polsce prawa. A zgodnie z konstytucją ustrój sądownictwa należy do władzy ustawodawczej.
Czyli napisać podanie do pana prezydenta, żeby przedłużył jej kadencję i pan prezydent odpowie albo tak, albo nie.
Jeżeli zamierza.
Bo jak napisze, znaczy, pracować, że stosuje się do ustawy, a tym samym zaakceptuje reformę wymiaru sprawiedliwości. No, więc
jeżeli nie pisze, a chce pozostać, to znaczy, że lekceważy obowiązujący w Polsce porządek prawny.
Jest bunt sędziów w Polsce? O czymś takim możemy mówić?
Jakaś część sędziów tak. Szczególnie tych, którzy należeli do tak zwanej elity sędziowskiej, którzy nadawali ton. To nie ulega wątpliwości i mało tego, trzeba powiedzieć o haniebnym zachowaniu poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, a w szczególności to, że prezydium Krajowej Rady Sądownictwa biegało do ambasady niemieckiej, żeby się poskarżyć na Polskę. To jest rzecz niebywała. Druga sprawa, uczestniczyłem w tym, bo jestem przecież członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i protestowałem. Podjęto uchwałę, ażeby wystąpić do wszystkich środowisk prawniczych w Europie z informacją, jakie okropne rzeczy dzieją się w Polsce w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj docierają do nas sygnały właśnie z tamtych środowisk prawniczych, które zostały wprowadzone w błąd przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Myślę, że trzeba dotrzeć z informacją, jak rzeczywiście w Polsce sytuacja wygląda.
No dobrze, ale czy ten bunt części środowiska przekłada się na sprawy sądowe? Czy na przykład jest stosowany strajk włoski? Czy na przykład sędziowie mogą udowodnić wszystkim, którzy mają jakieś sprawy do sądu, że ta reforma tak naprawdę jest przeciwskuteczna, że sądy pracują gorzej, a to na skutek tej reformy, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość?
niektórzy sędziowie, wydaje się, jakby podejmowali pewnego rodzaju działania zmierzające w tą stronę. Ale mówię niektórzy, niektórzy. Chociaż też tutaj do końca dowodów nie mam. No, można to tłumaczyć w ten sposób, kiedy prokuratura wnioskuje o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale ponieważ jest to ta prokuratura nieakceptowana przez niektórych sędziów, no w związku z tym ma to wpływ na takie, a nie inne decyzje. Bo wydaje się, że nie względy natury merytorycznej, ale ponieważ wniosek pochodzi od prokuratora, którego my nie akceptujemy, no w związku z tym nasze stanowisko będzie takie.
Są sędziowie i też jest adwokatura, która wypowiada się bardzo negatywnie na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Są rozmaite oświadczenia rad adwokackich na ten temat.
Ależ wcale się temu nie dziwię, dlatego że do tej pory można powiedzieć, że te środowiska pozostawały poza jakąkolwiek odpowiedzialnością dyscyplinarną. Odpowiedzialność dyscyplinarna była iluzoryczna. I proszę zwrócić uwagę, jak najbardziej obawiają się te środowiska Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. A przecież zmierzamy do tego, żeby urealnić odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, prokuratorów i innych zawodów, przedstawicieli zawodów prawniczych. Mało tego, właśnie realizujemy w tym zakresie konstytucyjny zapis o zwierzchniej władzy sprawowanej przez naród. Dlatego też w Izbie Dyscyplinarnej będą zasiadać ławnicy, przedstawiciele narodu. I tu są te obawy, że o sprawach odpowiedzialności nie będą decydowali koledzy na niższych szczeblach.
Panie pośle, na zakończenie pytanie o konstytucję i referendum konstytucyjne. Pan uważa, że to dobry czy zły? Od razu jest, pojawia się uśmiech. Co tutaj powiedzieć, żeby i wilk syty, i owca cała była?
W związku z tym uchylę się od odpowiedzi, tym bardziej, że pan prezydent nie skonkretyzował jeszcze pytań do końca. Mianowicie nosi się z zamiarem zredukowania tej liczby z 15 do 10. W związku z tym poczekam do czasu, kiedy już będziemy mieli do czynienia
uznajemy,
z ostatecznym
uznajemy
kształtem.
Uznajemy dyplomatyczną odpowiedź. Jak pan poseł wyciągnie lewą dłoń, to jest Kurier Wnet. To jest urodzinowy dodatek, bo 9 urodziny miał Radio Wnet, ale tam jest na 15 stronie Konstytucja według Jana Kowalskiego. Zachęcam do przeczytania i być może do skomentowania. Też łamy kuriera są otwarte również dla polityków.
Serdecznie dziękuję i gratuluję państwu jubileuszu 9-lecia. Zresztą z tego się cieszymy, że są w Polsce media niezależne. W mediach powinien być pluralizm, natomiast dziś mamy do czynienia z hegemonią kapitału obcego w polskich mediach i to jest niepokojące.
Bardzo serdecznie. To jest Żółta Łódź Podwodna. Jest akcja wspieram.to/radio-wnet. Jeszcze 3 dni trwa, można wspierać radio. Zachęcam państwa do wspierania radia. Pana posła zachęcam do udziału w akcji wspieram.to/radio-wnet, żebyśmy płynęli w tej niezależnej żółtej łodzi podwodnej, a potem już statku nadwodnym, jak uda nam się w tym procesie koncesyjnym, który się rozpoczął, złożyć najlepszą ofertę i ten proces wygrać i stać się radiem, które nadaje przez 24 godziny na dobę. Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę
serdecznie
w poranku.
Serdecznie dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
Z Kolumbią wygra Polska?
No, taką mamy nadzieję. W końcu jesteśmy patriotami i kibicujemy naszym.
Nasi górą. Tak nie było z Senegalem, może tak będzie z Kolumbią.